Ostatnio byłem u spowiedzi i musiałem się wyspowiadać z grzechu przeciwko miłosierdziu Bożemu. Kapłan, który mnie zna, który wie, że prowadzę kanał Moc Słabości, był dość zaskoczony, że właśnie taki grzech, że tak powiem, udało mi się uczynić. Dziś właśnie o tym, to znaczy o grzechach przeciwko miłosierdziu Bożemu. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Ten grzech, z którego się spowiadałem ostatnio, brzmiał: traciłem nadzieję wobec miłosierdzia Bożego, czy też wątpiłem w Boże miłosierdzie. Wtedy kapłan, u którego się spowiadałem, który mnie zna i wie, że prowadzę ten kanał i ogląda, wspomniał, że zobacz Przemek, tak często mówisz na swoim kanale o miłosierdziu Bożym, a sam zacząłeś wątpić. I dopowiedział, szatan będzie zawsze atakował tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. I prostym atakiem szatana będzie to, że będzie chciał nam wmówić, że nie zasługujemy na Boże miłosierdzie. Brak nadziei wobec miłosierdzia Boże jest grzechem. Co więcej, święta Faustyna w swoim dzienniczku wielokrotnie zapisała i Pan Jezus jej to przekazał, że mamy być zuchwali, drodzy Państwo, zuchwali w proszeniu o miłosierdzie Boże. Na dowód tego przytoczę Wam kilka fragmentów z dzienniczka, że tak powiem, syntetycznie opracowanych, ale też encyklikę świętego Jana Pawła II, Bóg bogaty w miłosierdzie, Dives in Misericordia, bo jak rozumiem, jesteśmy pokoleniem JP2. Ci, którzy jeździli na pielgrzymki, kiedy przybywał do naszej ojczyzny papież Polak, myślę, że wielokrotnie się wzruszali na słowa papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Pytanie, czy jesteśmy pokoleniem JP2, które zna nauczanie papieża Polaka, czy tylko jesteśmy, przepraszam, że tak powiem, pokoleniem kremówek, wzruszeń, że oto wielki Polak przyjeżdżał do naszej ojczyzny, mogliśmy się z nim spotykać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o miłosierdzie Boże, Pan Jezus mówi, że to grzesznicy mają największe prawo do miłosierdzia Bożego. Jezus w dzienniczku świętej Faustyny bardzo często podkreśla, że największa nędza, słabość, grzech nie są przeszkodą do przyjęcia miłosierdzia Bożego, ale wręcz odwrotnie są w cudzysłowie tytułem, żeby to miłosierdzie Boże przyjmować. Im większa nędza, mówiąc krótko, tym większe prawo do miłosierdzia. Kolejna sprawa, to jest właśnie owo zuchwałe proszenie o miłosierdzie Boże, czy też podchodzenie do miłosierdzia Bożego w sposób zuchwały. Sam wielokrotnie słyszałem w internecie wypowiedzi kapłanów, także znanych, którzy mówili, że miłosierdzie Boże ma granice. Drodzy Państwo, jest to herezja, tak trzeba to wprost powiedzieć. Jeżeli miłosierdzie Boże miałoby jakiekolwiek granice, to Jezus nigdy nie stałby się człowiekiem i nie umarłby za ludzi. Nie wziąłby na siebie grzechów, które były konsekwencją naszego postępowania. Postępowania ludzi. Jezus był bezgrzeszny, nie musiał umierać na krzyżu. Oczywiście miłosierdzie Boże zakłada to, że chcemy wyjść z grzechów, ale jeszcze głębsze założenie miłosierdzia Bożego jest takie, że chcemy przyjąć miłosierdzie Bożego, że je pragniemy. Już samo pragnienie miłosierdzia Bożego jest aktem skruchy. Zuchwałe pragnienie o miłosierdzie Boże. Święta Faustyna zapisała, że Bóg nie odrzuci żadnej duszy, która z ufnością udaje się do Jego serca, choćby była największym grzesznikiem, drodzy Państwo, największym grzesznikiem. Dlatego pierwszym, że tak powiem w cudzysłowie, kanonizowanym przez samego Jezusa jest dobry łotr, który wcale dobry nie był, bo przecież za coś tę karę śmierci musiał ponieść i tę najsurowszą na krzyżu. Był pewnie kryminalistą, miał na swoim sumieniu bardzo dużo zła, a jednak Jezus mówi, kiedy dobry łotr widzi w Jezusie Syna Bożego i widzi w Nim kogoś, kto może okazać Mu miłosierdzie, święty łotr oddaje swoje słabości, grzech, całą przeszłość Jezusowi, a Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju, drodzy Państwo. Poza tym, miłosierdzie Boże jest ponad sprawiedliwość. Pan Jezus powiedział, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I w dzienniczku czytamy, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. To jest właśnie, można powiedzieć, zuchwałe wezwanie. To jest bardzo zuchwałe wezwanie przez Jezusa do korzystania z łaski, dopóki trwa czas miłosierdzia. Bo czas miłosierdzia skończy się w momencie, kiedy umrzemy, kiedy udamy się na sąd szczegółowy. Wtedy już nie będzie miłosierdzia, to znaczy, oczywiście ci, którzy byli miłosierni, miłosierdzia dostąpią. Natomiast jeżeli ktoś w swoim życiu kierował się sprawiedliwością, którą stawiał wyżej niż miłosierdzie Boże, to otrzyma na sądzie również i to, co sprawiedliwe. I uwaga, tu trzeba dodać, sprawiedliwość i miłosierdzie się uzupełniają, ponieważ sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co się mu należy. Jeżeli ktoś przez całe swoje życie, większość życia praktykował miłosierdzie Boże, to zostanie mu oddane na sądzie miłosierdzie Boże. Natomiast nikt z nas nie jest gotowy na spotkanie z Jezusem sprawiedliwym, ponieważ to by oznaczało, że musielibyśmy sami odpokutować za grzechy, które popełniliśmy. Jest to niemożliwe, dlatego Jezus to dla nas zrobił, za nas zrobił, umarł na krzyżu. Kolejna sprawa jest to ufność, miłosierdzie Boże w konfesjonale, ponieważ Bóg czeka w konfesjonale na jakie dusze? I tutaj z dzienniczka świętej Faustyny. Na te, których nędza może się spotkać z Jego miłosierdziem, to znaczy w konfesjonale. Jest miejsce tylko dla ludzi nędznych i słabych i grzeszników. W konfesjonale nie ma miejsca dla ludzi świętych, ponieważ święci nie potrzebują spowiedzi. A że każdy z nas jest grzesznikiem i na ziemi nikt nie jest święty, to każdy miłosierdzia Bożego i spowiedzi potrzebuje. No i najważniejsza sprawa to jest to wołanie serca i sercem, powtarzanie tych słów, które zapisała święta Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Bardzo mocno rozwija to święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, czyli Bóg bogaty w miłosierdzie. W ogóle my tu w Łodzi mamy czas miłosierdzia, począwszy od momentu, kiedy to przecież w łódzkim parku, niedaleko szpitala Mikołaja Kopernika, została zwerbowana, że tak powiem, przez Pana Jezusa na imprezie Faustyna Kowalska. Dokładnie to była impreza. Wtedy Pan Jezus właśnie tutaj w Łodzi jej się ukazuje i mówi, taki wyrzut jej czyni, jak długo będziesz mnie jeszcze zwodzić. Wtedy święta Faustyna udaje się z tegoż parku, z parku Wenecja, do katedry łódzkiej i tam postanawia, że tak powiem, wyruszyć w pielgrzymkę jako sekretarka Bożego Miłosierdzia, tak streszczając całą jej biografię. Łódź stała się również miejscem, do którego wrócił kardynał Konrad Krajewski, który z Łodzi pochodzi, który, jak mówił wczoraj podczas ingresu, nigdy z Łodzi nie wyjechał. Jego biskupie zawołanie to jedno słowo, misericordia. Ten łaciński termin zawiera w sobie dwa terminy łacińskie, miserere, czyli litość, zmiłowanie i cordia, czyli serce. Miłosierdzie oznacza dokładnie zmiłowane, miłujące serce. Kardynał Konrad Krajewski, nasz łódzki arcybiskup metropolita, jest człowiekiem miłosierdzia. I ciekawe słowo wypowiedział wczoraj podczas wywiadu, pozwólcie, że ja wam je przeczytam. Akurat był wywiad przeprowadzany na tle Pałacu Biskupiego i powiedział tak. Proszę spojrzeć na Pałac Biskupów, jaki jest, a bezdomni jedzą pod namiotami. To się musi zmienić. Ja mogę jeść pod namiotami, ale oni przyjdą do pałacu. To jest miłosierdzie Boże w praktyce. I teraz szokujące słowa znajdujemy w encyklice świętego Jana Pawła II, już nie mówiąc o jego pierwszej encyklice Redemptor Hominis, czyli odkupiciel człowieka, gdzie święty Jan Paweł II mówi, że to człowiek jest drogą Kościoła. Gdyby dziś, czy może inaczej, gdyby takie słowa wypowiedział papież Franciszek, myślę, że wielu naszych rodaków, także kapłanów, ogłosiłoby papieża Franciszka heretykiem. Tymczasem święty Jan Paweł II, nawiązując do nauczania Soboru Watykańskiego II, który bardzo często jest cytowany w jego encyklikach, mówi, że człowiek jest drogą Kościoła. My myślę, że nie znamy nauczania papieża Polaka. Myślę, że niewielu z nas należy do pokolenia JP2. Raczej być może byliśmy tylko zafascynowani jego przyjazdami, tym, że po prostu z nami był, że to Polak i taki zaszczyt, że Polak stał się papieżem. Już na samym początku w numerze pierwszym święty Jan Paweł II cytuje takie słowa Jezusa. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A na te słowa Jezus daje następującą odpowiedź. Już tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. To jest z listu do Efezjan. A zatem Chrystus wskazuje na Ojca, który jest miłosierdziem. Święty Jan w swoim liście zapisał, definiując Boga, że Bóg jest miłością. Dalej święty Jan Paweł II napisał: nie mniejsza potrzeba tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym samym Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem pociechy. Oto bowiem, jak czytamy w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes, Chrystus, nowy Adam, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Dokonuje zaś tego już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości. Słowa powyższe świadczą aż nazbyt wyraźnie o tym, że ukazanie człowieka w pełnej godności jego człowieczeństwa nie może dokonać się inaczej niż przez odniesienie do Boga. Chodzi zaś nie tylko o odniesienie czysto pojęciowe, ale uwzględniającą pełnię rzeczywistości ludzkiej egzystencji. Człowiek i jego najwyższe powołanie odsłania się w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i Jego miłości. Mówiąc krótko, współczesny świat pogrążony w wojnie, chaosie, nienawiści, hejcie, potrzebuje odsłonić w Bogu oblicze Ojca, który jest miłosierdziem. Być może dlatego wielu ludzi, także katolików, odchodzi z Kościoła, ponieważ nie widzą w Bogu Ojca miłosiernego. A prawdziwy Bóg, Bóg chrześcijan, Bóg Biblii, także w Starym Testamencie, gdzie uwaga, w Starym Testamencie Bóg jako miłosierny występuje częściej niż w Nowym, to jest Bóg miłosierdzia. Bez miłosierdzia ten świat zginie i widzimy, że ten świat ginie bez miłosierdzia. Pogrąża się w chaosie. Święty Jan Paweł II napisał dalej tak. Jeśli prawdą jest to, iż każdy człowiek jest poniekąd drogą Kościoła, co zostało wyrażone w mojej encyklice Redemptor Hominis, to równocześnie Ewangelia i cała tradycja wskazuje niezmiennie na to, że musimy przebywać tę drogę z każdym człowiekiem, tak jak ją otworzył ją Chrystus, objawiając w sobie samym Ojca i Jego miłość. Kościół ma przemierzać drogę z każdym człowiekiem, ma towarzyszyć człowiekowi na jego drogach, a nie czekać na człowieka, który, że tak powiem, ze swoimi drogami wróci do Kościoła. Kościół jest tam, gdzie Chrystus, a Chrystus jest tam, gdzie jest drugi człowiek, ponieważ opis sądu ostatecznego, o którym opowiada Pan Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, brzmi: cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Dalej święty Jan Paweł II zapisał: w Jezusie Chrystusie każda droga do człowieka, która w coraz to zmieniającym się kontekście czasów raz na zawsze została zadana Kościołowi, jest równocześnie wyjściem na spotkanie Ojca i Jego miłości. Sobór Watykański potwierdził tę prawdę na miarę naszych czasów. Jeśli zatem w obecnym okresie dziejów Kościoła stawiamy sobie jako naczelne zadanie wprowadzenie w życie nauki tego wielkiego soboru, czyli Soboru Watykańskiego II, trzeba nam z wiarą, otwartym umysłem i sercem sięgnąć do tej podstawy. Ci wszyscy, którzy odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, tak naprawdę odrzucają Kościół. Już w encyklice Redemptor Hominis starałem się wskazać na to, że pogłębienie i wielorakie rozbudowanie świadomości Kościoła, jakie zawdzięczamy Soborowi, musi otworzyć nasze umysły i serca pełniej na samego Chrystusa. Dziś pragnę powiedzieć, że otwarcie na Chrystusa, który jako odkupiciel świata w pełni objawia człowieka samemu człowiekowi, nie może dokonać się inaczej, jak tylko poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca i Jego miłości. Mówiąc krótko, powołanie człowieka odsłania się w tajemnicy Boga, który jest miłością. Bez Boga, który jest miłością, nie zrozumiemy siebie. Jeżeli widzimy w Bogu tylko Boga Sprawiedliwego, to dlatego nam tak źle z tym, w cudzysłowie, Bogiem. Nie wierzmy tym wszystkim, którzy wołają zambon czasami też i w internecie, osobom duchownym i świeckim, które głoszą, że miłosierdzie Boże ma jakieś granice. Jeżeli miłosierdzie Boże miałoby jakieś granice, to znaczy, że Bóg nie jest miłością, ponieważ w Bogu nie ma żadnej zmiany. Bóg jako byt absolutny, bo tak Boga definiuje metafizyka, jest Bogiem, w którym nie może być zmiana. Nie może być raz miłością, raz nienawiścią, raz sprawiedliwością. Sprawiedliwość Boga polega na tym, że jako sprawiedliwy jest nam w stanie oddać tylko Boże miłosierdzie, bo widzi dokładnie, że nie jesteśmy w stanie sami zapracować na to Boże miłosierdzie i nie jesteśmy w stanie sami otworzyć się na Boże miłosierdzie i nie jesteśmy w stanie sami zasłużyć na Boże miłosierdzie. Dlatego miłosierdzie Boże jest darmowe. Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną, numer drugi tejże encykliki, równocześnie przemawia do człowieka językiem całego kosmosu, albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu poprzez jego dzieła. Jak napisał święty Paweł, a zatem to w dziełach Bożych, w tym co stworzone, możemy dostrzec, że Bóg jest miłością. Dlaczego tak wielu ludzi odcina się od Kościoła, porzuca Boga, porzuca Kościół katolicki? Ponieważ, jak już sobie powiedzieliśmy, nie widzą w Bogu jego prawdziwego oblicza, które jest obliczem Ojca Miłosiernego. To pouczenie objawia Boga w niezgłębionej tajemnicy jego istoty, jednej i trynitarnej, otoczonej światłością niedostępną. Poprzez pouczenie Chrystusa poznajemy jednakże Boga przede wszystkim w jego stosunku do człowieka, w jego miłości. Phil, antropia. To greckie słowo po polsku brzmiące, bo też polskie, filantropia. Niektórzy się śmieją, że dzieła charytatywne, że filantropia to właściwie takie wyprane z chrześcijaństwa Biblia, tymczasem filantropia oznacza umiłowanie człowieka. Mateusz 25 rozdział, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. W ten też sposób staje się w Chrystusie i poprzez Chrystusa szczególnie widzialny Bóg w swoim miłosierdziu. Uwydatnia się ten przedmiot bóstwa, który już w Starym Testamencie za pomocą różnych pojęć i słów był określany jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. Poniekąd on sam jest miłosierdziem. Kto je widzi w nim, kto je w nim znajduje. Dlatego w sposób szczególny, widzialnym staje się Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie. Umysłowość współczesna może bardziej niż człowiek przeszłości zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzia jakby przeszkadzało człowiekowi, także niektórym katolikom przeszkadza miłosierdzie, mówią dość tego miłosierdzia, niech Bóg przyjdzie, okaże mi sprawiedliwość. Oczywiście mi sprawiedliwości okazywać nie musi, bo ja znam prawo, ja przestrzegam prawa. Święty Jan Paweł II w dalszym części tejże encykliki pisze, że przykazania Boże to nie jest kodeks etyczny, nie ograniczają się do moralności. Przykazania Boże to przede wszystkim przylgnięcie sercem do serca Jezusa. O tym pisał również papież Franciszek w swojej encyklice, przepięknej encyklice o sercu Jezusowym. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nie znany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się Panem, uczynił sobie ziemię poddaną. Owo panowanie nad ziemią rozumiane nieraz jednostronnie, powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. W konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II czytamy: w takim stanie rzeczy świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do najgorszego. Stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i cofania się, do braterstwa i nienawiści. Poza tym człowiek staje się świadomy tego, że jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbudził, a które mogą zmiażdżyć lub też służyć mu. To widzimy w decyzjach wielkich tego świata, władców imperiów, którzy zaprzeczają swoimi działaniami nie tylko człowieczeństwu, ale temu, jeżeli chcą o sobie opowiadać, że są wierzący, że w ogóle mają cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem. Sytuacja świata współczesnego ujawnia nie tylko takie przeobrażenie, które budzą nadzieję na lepszą przyszłość człowieka na ziemi, ale ujawnia równocześnie wielorakie zagrożenia. I to zagrożenia sięgające dalej niż kiedykolwiek w dziejach. Nie przestając odsłaniać tych zagrożeń przy różnych sposobnościach, jak na przykład podczas wystąpienia w ONZ, UNESCO, FAO i inne, Kościół musi rozważać je równocześnie w świetle prawdy, jaką otrzymał od Boga. Objawiony w Chrystusie, też objawiona w Chrystusie prawda o Bogu, który jest Ojcem Miłosierdzia, pozwala nam widzieć Go szczególnie bliskim człowiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest zagrożony w samym rdzeniu swojej egzystencji ludzkiej i ludzkiej godności. Dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się niejako spontanicznie do Miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji świata. Mówiąc krótko, wielu ludzi, nawet jeżeli mówią o sobie, że są niewierzący, to tak naprawdę w głębi serca każdy człowiek wie, że to Miłosierdzia Boże potrzebne jest każdemu, a są też i tacy pewnie w Kościele, ja takich spotkałem, którym Miłosierdzie Boże no właśnie przeszkadza, którzy chcieliby postawić granicę Miłosierdzia Bożego. I tutaj jest pewien paradoks, ponieważ każdy, kto mówi, że Miłosierdzie Boże ma granice, sam daje świadectwo tego, że najbardziej potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Misericordia, czyli zmiłowanego, miłującego nas serca. Serca, które zostało przebite włócznią człowieka po to, aby człowiek został wydobyty z pułapki sprawiedliwości, ponieważ gdyby Chrystus za nas nie oddał życia na krzyżu, to my musielibyśmy to zrobić. Problem polega na tym, że człowiek zabity nie mógłby zmartwychwstać, tylko Bóg mógł to zrobić. I dlatego Miłosierdzie Boże zawsze jest darmowe, jest niewyczerpane, nie ma żadnych granic, nie ma żadnych limitów. Uważajmy na różnych współczesnych antyapostołów Miłosierdzia Bożego, którzy chcą ograniczyć Miłosierdzie Boże tylko i wyłącznie do spełniania pewnych kryteriów prawnych, chcą ograniczyć Miłosierdzie Boże do kodeksu etycznego. Mówiąc krótko, chcą zrobić to, co zrobili faryzeusze, którzy znali prawo, znali proroków, znali pisma. Natomiast kiedy przyszedł Mesjasz, nie tylko go nie przyjęli, ale także, uwaga, wydali go na śmierć. Uważajmy, żebyśmy w swoim sercu nie wydawali na śmierć Boga, który jest miłosierdziem. Bo im większa nędza, im większa grzeszność w nas, tym bardziej potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. O czym mówi całe Pismo Święte, nauczanie Kościoła, święty Jan Paweł II, dzienniczek świętej Faustyny, ojciec Dolindo, także papież Franciszek, papież Leon XIV. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tu jeszcze jedna ważna sprawa. Warto przeczytać sobie również encyklikę Benedykta XVI. Bóg jest miłością. Ten, można powiedzieć, papież potężny w swojej umysłowości, jeden z największych papieży teologów w dziejach Kościoła, napisał, tak można powiedzieć, w cudzysłowie irracjonalną, czy też antyracjonalną encyklikę o tym, że Bóg jest miłością. Ktoś może powiedzieć, że tkliwą. Przeczytajcie encyklikę papieża Benedykta XVI. Bóg jest miłością. To jest zmierzanie do Boga, które jest miłosierdziem Bożym, drogą wiary i rozumu. Szczęść Boże.